Słuchasz podcastu Smart Rzeczy, jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Dlaczego nie zdecydowałem się na pracę w Chinach? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Kilka lat temu, kiedy dopiero rozpoczynałem swoją przygodę z internetem rzeczy oraz kiedy dopiero zaczynałem przygodę z Chinami, poznawałem ich kulturę, język, obyczaje, zwyczaje, z jakichś powodów uznałem, że połączę te dwa światy w jedną całość i znajdę ofertę pracy, która właśnie będzie znajdować się w Chinach i do tego będzie w jakiś sposób połączona z internetem rzeczy. No, jak się okazało, nie jest to aż tak proste zadanie, szczególnie jeśli mówimy, że chcemy znaleźć pracę z perspektywy jestem w Polsce i chcę ogłoszenie, które no, ma miejsce relokacji akurat do Chin. Większość stron zagranicznych oczywiście wymagała lokalsów w postaci Amerykanów, a nie jakiegoś tam kraju europejskiego typu Polska. Ale co ciekawe, gdzieś tam zawieruszyło się jedno ogłoszenie, jedno interesujące ogłoszenie, które, uwaga, poszukiwało właśnie testerów. Testerów do Chin, a dokładnie do Guangzhou. I co jest ciekawe, może nie dotyczyło to internetu rzeczy, ale dotyczyło rynku telefonów komórkowych i co więcej, było to ogłoszenie jednej z trzech największych firm wydających gry na rynek chiński, które właśnie poszukiwało Polaków do miejsca pracy w Chinach. No, napisałem do nich: hej, wiem, że tutaj szukacie senior test inżyniera, z miłą chęcią chciałbym zaaplikować na waszą ofertę, tutaj jest moje CV, co o tym sądzicie i porozmawiamy na ten temat. Ważne w tej historii jest to, że byli bardzo transparentni, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. To znaczy, przynajmniej byli transparentni na stronie, jeżeli mówimy o ogłoszeniu. Wymagania były dość generyczne, taki pitu-pitu bullshit, które możecie copy-wklej wszędzie znaleźć w dowolnym ogłoszeniu, czy to w Polsce, czy za granicą, czyli właściwie nic z tego nie wynikało, ale były widełki. Widełki, które oscylowały na, uwaga, 250 tysięcy złotych rocznie. Przelicznik swoją drogą jest dość prosty, jeżeli jest jakaś kwota w chińskich juanach podana, no to dzielimy ją przez 2 i wychodzi nam kwota w złotówkach. Mówię, wow, 250 tysięcy złotych, no nie w kij dmuchał kwota, szczególnie jeżeli mówimy o Chinach, które są względnie tanie, jakby nie patrzeć o koszt życia, przynajmniej w niektórych tam aspektach, czyli jedzenie i podróżowanie, kupowanie jakichś rzeczy na co dzień. Jedyna rzecz, która jest tak na dobrą sprawę w niektórych prowincjach droga, oczywiście wszystko zależy od standardu, no to jest kwestia dotycząca mieszkania. Ale tak to 250 tysięcy, wow, naprawdę powinno starczyć na dużo. I to jest taka kwota, że będziesz mógł jeszcze z tego bardzo dużo oszczędzić z miesiąca na miesiąc, jeśli chciałbyś pojechać tam, przeżyć fajną przygodę i dodatkowo wrócić z jakimiś pieniędzmi. Super. Napisałem do nich, odpisali mi dość szybko i stwierdzili: porozmawiajmy. Porozmawiamy na Skype'ie, gdzie podamy tutaj jakieś szczegóły, konkretne oferty i lepiej poznamy się, kim ty jesteś i co tak naprawdę nam może zaoferować. W międzyczasie oczywiście zacząłem szukać na temat tego, jak wygląda ich rynek gier, no bo nie czarujmy się, rynek gier jest dość inny w porównaniu do internetu rzeczy. Wymagane są trochę inne testy i tak na dobrą sprawę wymagane jest kompletnie inne podejście. No, ale okazało się, że większość rzeczy jest względnie do opanowania. Jedyna trudność mogła wynikać z tego, że Chińczycy, jak większość Azjatów, ma dość, nazwijmy to, interesujące podejście, jeżeli chodzi o granie w gry mobilne. To zauważyłem w zachowaniu Azjatów, kiedy byłem na przykład w Korei Południowej, kiedy byłem też w Wietnamie. I polegało to na tym, że gry przechodziły się niejako same. To znaczy, ty nie wchodziłeś w interakcję z tą grą per se, czy tam przechodzisz jakieś misje, wykonujesz jakieś questy, zabijesz jakiegoś potwora, ratujesz jakieś księżniczki. Nie, nie, nie. Nie o to chodziło. Chodziło bardziej o to, że ty jako gracz włączasz sobie odpowiedni tryb, w ramach którego gra przechodzi się sama. Odblokowuje kolejne tam elementy, przechodzi kolejne poziomy i w ten sposób taki trochę samograj się dzieje na twoich oczach. No i ludzie po prostu sobie patrzą na to. Fajne, mryga, bryga. Za wiele nie trzeba tutaj robić. Można się odmurzyć. Zajebiście. Case jest oczywiście taki, że szybko by się znudził, gdyby gra ciągle pokonywała tych samych przeciwników i przechodziła te same plansze, więc ich rynek wymaga tego, abyś co chwilę coś odblokowywał. Mnóstwo różnych popierdółek. Popierdółki typu jakieś czapeczki, koszuleczki, inne skórki dla twojej postaci, jakieś tam bransoletki, buciki, miecze, inne bzdety. Więc tak na dobrą sprawę, jeżeli byś miał testować ich produkty, to testowałbyś wielką skalę. Innymi słowy, nie odblokowujesz tak jak załóżmy w jakichś europejskich grach 100 elementów, które są w całości, powiedzmy, gry od początku do końca do przejścia, tylko masz załóżmy 10 tysięcy i to jest rzut na jeden tydzień, bo niektórzy, jeżeli oczywiście opłacą grę i na tym polega myk, no to gra się szybciej, przechodzi szybciej, odblokowujesz te wszystkie elementy i szybciej możesz mieć więcej i więcej i więcej. No, z naszej perspektywy jest to trochę szalone, z mojej perspektywy jako gracza, który lubi wchodzić w interakcję z grą, poznać historię, poznać postaci, niejako no, zaprzyjaźnić się z tą całą mechaniką, no po to się gra, żeby przeżyć to, tak jak przeżywa się książkę, no to trochę głupie jest patrzenie w ekran, żeby samo się przechodziło, no ale pal to licho, to są Azjaci, mają trochę inne podejście, inny smak, inny gust, niech i tak ma być. Dyskusja z osobami, które tam były, okazała się całkiem sympatyczna, to znaczy były trzy dyskusje i właściwie wszystkie trzy wyglądały tak samo. Wszyscy zadawali mi te same pytania, bez względu na stanowisko i pozycje, które zajmowali. No, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że w polskich rozmowach kwalifikacyjnych w branży IT masz zazwyczaj rozmowę z osobą z HR-ów, potem masz rozmowę z osobą, która piastuje podobne stanowisko co ty, czyli jakimś testerem, jeżeli no, na stanowisko testera próbujesz się dostać. No i ostatnią osobą jest jakiś product owner, jakiś menadżer albo jakiś właściciel tego wszystkiego, który zarządza i trzyma za mordę cały zespół. Wszystkie trzy rozmowy wyglądały praktycznie identycznie, wszystkie trzy rozmowy miały te same pytania, te same wątpliwości. No i po wszystkich trzech byli wszyscy mega, mega zadowoleni. Super, ekstra. Jeszcze jak się dowiedzieli, że w międzyczasie robię egzamin HSK, czyli taki egzamin, który sprawdza twoją znajomość języka chińskiego, no to byli w niebo wzięci. Wtedy miałem pierwszy z pięciu poziomów, który możesz zdobyć, jeżeli chodzi o znajomość pisaną, słuchaną i mówioną. W międzyczasie zacząłem naukę na własną rękę drugiego poziomu i właściwie na tym się skończyło, ale papiery są, więc można się tym pochwalić. Natomiast rozmawiali na takiej zasadzie, wow, fajnie, nie jesteś tutaj tylko jakimś białasem, ale jesteś też białasem, który ma papier, który świadczy o tym, że trochę więcej mu się chce albo trochę bardziej zależy mu na tej pracy. Tu trzeba dodać fakt, że w Chinach jest takie uzasadnienie, taka rzecz, która nazywa się twarzą. Tak jak my możemy mieć, nazwijmy to szacunkiem, że ty znasz kogoś, a on zna kogoś i on może poświadczyć za ciebie, tak u nich nazywa się to twarzą. I generalnie na tym koncepcie twarzy wiele firm zachodnich to nie rozumie tego i się wykłada, bo wydaje mi się, okej, pojedziemy do Azjatów, porozmawiamy sobie jak człowiek z człowiekiem, spiszemy jakieś reguły i zasady współpracy i wszystko będzie git. No, aż tak prosto nie jest. W dużym skrócie, jak masz twarz, jeśli masz znajomości, to możesz naprawdę zrobić wiele. I ta twarz może cię uchronić przed wieloma rzeczami, ale ta twarz może też oznaczać wiele problemów. Jeżeli jesteś firmą, na przykład chińską, i będziesz mieć wokół siebie białych specjalistów z zachodu, no to tak jakby twoja twarz i twoje znaczenie wzrośnie. Jeżeli więc w moim przypadku ja nie miałbym pewnych umiejętności, które były dla nich potrzebne, ale nadal byłbym biały, no to renoma firmy mogłaby wzrosnąć. Więc jest dużo takich, nazwijmy, niuansów, które mogą być dla nas niezrozumiałe, ale w ich przypadku się po prostu dzieją i w ten sposób, że ja na przykład zdobyłem drugi poziom z pięciu znajomości języka chińskiego, pokazałem, że mam tak jakby lepszą twarz od innych kandydatów, którzy w tym samym momencie mogli aplikować. Więc wszystko wydawało się być super, tak? Wszystko wydawało się być genialne, wszystko szło naprzód. Oczywiście doszliśmy w którymś momencie do momentu, kiedy powiedziałem, no dobra, pitu, fajnie się gada przez Skype'a, fajnie się tutaj prowadzi rozmowy, no ale przydałyby się jakieś konkrety, tak? Powiedzieliście, że przynajmniej w ogłoszeniu jest napisane, że można 250 tysięcy złotych zgarnąć, jest to dużo więcej niż teraz zarabiam, z miłą chęcią poznałbym warunki konkretne umowy. No i tu się zaczęło. Bo w którymś momencie otrzymałem maila z takimi właśnie warunkami umowy. No i te warunki były troszkę inne od tego, co widziałem na stronie i trochę inaczej brzmiały od tego, co ustaliłem na ślinę niejako z nimi. W bardzo dużym skrócie. Miałem bardzo mało czasu na to, żeby im odpowiedzieć, co już jest dla mnie trochę irytujące, bo nienawidzę, jak ktoś narzuca na mnie presję taką sztuczną czasu, a zwłaszcza jak mam podpisać umowę z kimś, z kim mam współpracować, kto znajduje się na drugim krańcu tak naprawdę globu, gdzie będę musiał polecieć tam, zacząć od zera życie, bez znajomości, bez jakichkolwiek właśnie przyjaciół i mam w przeciągu paru dni podpisać umowę. No nie do końca mi się to podoba, ale abstrahując od tego, była umowa. No jak to się ładnie sobie może policzyć, jeśli 250 tysięcy podzielimy na 12, no to powinienem około 21 tysięcy zgarniać złotych per miesiąc. Natomiast z umowy wynikało, że uwaga, uwaga, nie będę zarabiać tylu, tylko będę zarabiać około 6 tysięcy złotych. Bardzo interesujące. Trochę zeszliście z tej kwoty w stosunku do tego, co na początku było powiedziane, ale okej, jedźmy dalej. Swoją drogą. Wszystkie kwoty, które będę teraz podawać, są jeszcze przed podatkami. Jak się potem okazuje, podatki w tym rejonie mogły sięgać około 20% kwot, które podaję, więc jeszcze mniej bym zarabiał na każdym z tych elementów. Więc na razie zarabiam 6 tysięcy brutto. Z tych dodatkowych rzeczy, które można przeczytać w umowie, jest fakt, że pod koniec roku mogę dostać 13. Oczywiście 13 dostanę, jeśli spełnię pewne wymagania i kryteria, ale nie jest napisane, jakie to wymagania i kryteria. Jak się potem okaże, jak się pytałem o to, to nikt nie był w stanie mi ich wskazać i niektórzy mówili, nie, spoko, jako biały na pewno dostaniesz te 13, nie będziesz musiał się niczym przejmować. Ktoś inny z kolei powiedział, no będziesz musiał spełnić wewnętrzne kryteria, ale one z roku na rok się zmieniają, więc może to być różnie. Fajnie. Idziemy dalej. Oprócz tej podstawowej pensji oczywiście były jakieś bonusy, no. Wiadomo, jeżeli chodzi o bonusy, mogę uzyskać, uwaga, rocznie dodatkowo 30 tysięcy złotych. Jest to taka pula, którą mój szef może przeznaczyć na to, aby w ciągu miesiąca dać mi dodatkowe, nie, 3 tysiące złotych, 4 tysiące złotych, 2 tysiące, różnie. Natomiast maksymalnie, ile może mi dać w ciągu roku, to 30 tysięcy złotych. Dodatkowo, raz na pół roku jest specjalny półroczny bonus, który znów wynika z tego, nie tylko jak ja będę się zachowywać, jakie będę osiągać wyniki jako tester, ale jakie wyniki osiągnie też firma. Więc te 30 tysięcy, które można przeznaczyć, to jest jedna rzecz i powiedzmy, że ona jest gwarantowana. Natomiast ten drugi półroczny bonus wynosi około 15 tysięcy złotych. Ale teraz się zaczyna. Kiedy zaczynałem, czy próbowałem się dowiedzieć, co to znaczy te bonusy, no to były różne rozbieżności. Jedni mówili, że to oznacza, że musisz pracować na przykład nie tylko 8 godzin, które są w ciągu dnia, ale dodatkowe 2 godziny raz na jakiś czas. Oczywiście zapomnij o tym, że one są płatne. Jeżeli będziesz spełniać cyklicznie co, nie wiem, tydzień czy co miesiąc pewną pulę tych dni i godzin dodatkowych, no to wtedy może damy Ci za Twoją wydajność ten bonus, o którym mówimy. Inne osoby z kolei mówiły, że to może wynikać z tego, ile błędów znajdujesz, co też jest głupim wyznacznikiem, bo oprogramowanie nie jest jakby statycznym elementem, że za każdym razem możesz znaleźć 5 bugów albo 20 jakichś błędów, tylko raz znajdujesz ich 3, raz znajdziesz ich 30, raz znajdziesz ich, nie wiem, 1 albo wcale, to różnie z tym bywa, więc nie możesz komuś powiedzieć, ok, co miesiąc będę znajdować 50 tysięcy różnych błędów, bo jeżeli pójdziesz w ten system wartości, taką metrykę, to już pracowałem z Chińczykami i widziałem, co się dzieje. Zgłaszają bzdurne rzeczy, zgłaszają rzeczy, które są nisko priorytetowe jako bardzo wysoko priorytetowe, no i po prostu liczy się ilość. Pal licho, że potem praktycznie 90% z nich zamykamy. Nie, liczy się ilość, one muszą być. No dobra, nie za ciekawie to wygląda. Oczywiście znów ktoś powiedział, nie, tym to się nie przejmuj, jako biały na pewno to dostaniesz. Oczywiście, czy to będzie zagwarantowane w umowie? No nie, nie możemy napisać, że gwarantujemy Ci te pieniądze, ale uwierz mi, że je dostaniesz. Okej, okay. No fajnie. Lecimy dalej, bo to oczywiście na tym nie kończymy. Też otrzymuję dodatkowe świadczenia z tytułu, nazwijmy to Medicovera, czy jakiejś ochrony medycznej. Płacą też za mnie składki na jakieś ubezpieczenia, czy inne tam bzdety. Kwot tu nie podali, ale to też wlicza się w ten pakiet, który powinienem tam dostać jako pracownik. Kolejna rzecz to jest taka, że raz do roku mogę też pójść sobie na chorobowe. I to chorobowe na rok to jest około 2000 zł, więc jeżeli pójdę, to tyle powinni mi dać. Przynajmniej tak w umowie jest to napisane. Kolejna sprawa to jest koszt, który płaci mój pracodawca za moje wynajmowane mieszkanie. I tu trzeba się na moment zatrzymać, żeby coś wyjaśnić. To nie jest tak, że ty jako białas możesz wjechać do Chin, pójść do byle jakiego właściciela mieszkania i powiedzieć: yo, chcę to mieszkanie, tu są pieniądze, podpisujemy umowę i jest fajnie. Nie, nie, tam musi być spełniony szereg pewnych umów, warunków i kryteriów, które, no, bez których właściwie nie jesteś w stanie wynająć tego lokalu. Co więcej, ty jako osoba z zewnątrz nie możesz tego zrobić. Musisz mieć jakby pośrednika, który za ciebie poświadczy, że ty jako białas, jeżeli coś zrobisz, zobaczcie, że ciągle używam słowa białas, ale tak to wygląda. No, są Azjaci, są właściwie Chińczycy, przepraszam, którzy są najlepszymi z najlepszych, no i są białasy, których no, nadal wysoko sobie cenią, no i są różni inni kolorowi dla nich, których troszkę gorzej się tam ocenia i trochę inaczej się na nich spogląda i z nimi się współpracuje. Ale generalnie, jeśli jesteś białym, w Chinach masz dobrze, natomiast nadal jesteś takim, ich nazwijmy to, białasem. Chyba że jesteś z Kanady albo ze Stanów Zjednoczonych, ale to jest inna kwestia. W każdym razie, ty jako białas nie możesz tam bezpośrednio tego załatwić, no ale możesz to załatwić przez pośrednika, który w tym przypadku będzie na przykład osoba, która ci daje pracę. Ona mówi: tak, jeżeli coś pójdzie nie tak, no to my tutaj poświadczamy, że bierzemy za niego odpowiedzialność. Oczywiście jest jeszcze dodatkowa rzecz, czyli różnego rodzaju policyjne kartoteki, w których też musisz widnieć, bo no znów, każdy rejon ma tak jakby przydzielonych swoich służbistów i ci służbiści trochę jak niegdyś ciecie chodzą i weryfikują, co się tam w danym rejonie dzieje i oni dokładnie wiedzą, kiedy, kto i w którym momencie się pojawia z zewnątrz, w tym przypadku osoba zagraniczna, więc twój pracodawca też musi z policją poświadczyć, że w razie czego oni biorą na siebie odpowiedzialność za twoje wybryki czy inne szaleństwa, które wykonasz. Reasumując, nie możesz ty jako biały pójść i tak jakby z ręki dostać to mieszkanie. Natomiast oni powiedzieli: spoko, my to wszystko za ciebie załatwimy i co więcej, będziemy płacić za ciebie rocznie 25 tysięcy złotych za wynajmowanie mieszkania. Okej, okay, no znów, nie jest to nie wiadomo jaka kwota, natomiast fajnie, że się oferujecie. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej, bo to oczywiście nie koniec. Kolejna kwestia to jest kwestia dotycząca twoich wydatków na wyloty. Jak powiedzieli w umowie, jeżeli jesteś spoza Chin, to twoja firma zasponsoruje ci rocznie 2 wyloty do domu, żebyś odwiedził swoją rodzinę. I te 2 wyloty mieszczą się w kwocie 12 tysięcy złotych, czyli 6 tysięcy powiedzmy per jeden lot, żeby się zobaczyć ze swoją rodziną. Oczywiście jak się potem okaże, to nie jest aż takie proste, bo liczba dni, którą otrzymujesz jako pracownik, jest dość limitowana, ale to już jest inna inszość, za chwilę do niej dojdziemy. Natomiast wprost mówią 12 tysięcy złotych proszę utrzymać za to. No i jest relokacyjny bonus, który oczywiście jest we wszystkich firmach w IT, które się, no które świadczą usługi od dłuższego czasu i które chcą mieć swego rodzaju renomę, czyli nie żadne popierdółkowate małe firemki, gdzie mówią, że dostaniesz 10 tysięcy złotych za to, że się przeniesiesz z punktu A do punktu B. Łącznie oczywiście, jak tu wszystko pięknie podliczą, podsumują, to nagle wychodzi, że no, kwota tego, co możesz otrzymać, to jest no, niebagatelna, bo jest praktycznie 160 tysięcy złotych rocznie. Oczywiście przed opodatkowaniem, żeby mieć jasność. No i w to wliczyli praktycznie wszystko. Czyli te wszystkie bonusy, wszystkie tam te elementy, które wymieniłem, które są ze znakiem zapytania, ale oni mówią: nie, spoko, spoko, wpisujemy to, tyle możesz otrzymać. Okej. Okay. Miałem pewne wątpliwości. Miałem się już ich pytać, czy napisać maila o co kaman, ale zanim jednak to zrobiłem, jeszcze przeczytałem umowę dalej, no bo umowa się na tym nie kończy. Tutaj są właściwie napisane jeszcze mnóstwo innych elementów, które są mniej lub bardziej ciekawe. Natomiast, co jest istotne, to są dni wolne. Tak jak powiedziałem, te dni wolne to jest swego rodzaju fenomen, bo jeżeli przyzwyczajemy się do tego, co jest w Polsce, czyli że mamy tych 26 dni na wykorzystanie, no to w Chinach aż tak dobrze nie jest. Jak ładnie jest rozpisane w tabelce, dni, które wolne przysługują tobie, podzielone są na tak jakby 3 typy, 3 rodzaje. Pierwszy typ to są dni, które możesz wziąć sobie, powiedzmy, kiedy chcesz. Czyli tak jak normalny urlop u nas. I tych dni jest 7. Możesz oczywiście mieć 11 dodatkowych dni wolnych, ale to są święta państwowe. Czyli to są święta, czyli to są dni, które właściwie, no, tak jakby ktoś wliczył, powiedzmy, 1 listopada, albo tak jakby ktoś wliczył 1 stycznia, jako dni, które są wolne i które tobie przysługują. No trochę absurd, no ale tak tutaj sobie obliczają i tak powiedzieli. Masz 11 dni, które my ci dajemy i to są dni świąteczne państwowe. I są jeszcze dwa ekstra dni, które ci przysługują na chiński Nowy Rok. I teraz to jest ciekawe, jak podali w tym wyliczeniu, no bo jak łatwo sobie tutaj dodamy 11 plus 7 plus 2, no to ktoś powie, no nieźle, no masz tych dni 20 do przeżycia, ale chwila, wstrzymajmy się z radością. No, jak ktoś tu ładnie podał, w roku 2017 chiński Nowy Rok przypada między 25 stycznia a 5 lutego, co oznacza, że jest 12 dni wolnych, co z kolei oznacza, że zabierzemy ci dwa twoje dni, które są urlopowe, dwa twoje ekstra dni przeznaczone właśnie na to święto oraz 3 dni, które przypadają na tego, że to jest święto narodowe. Więc nagle się okazuje, że zanim jeszcze w ogóle zacznę, tak, to nie mam 7 dni urlopowych, tylko mam 5 dni. Nie mam 11 dni państwowych, tylko tak na dobrą sprawę mam 8 tych dni. No i te dwa ekstra, o których mówiłem, no to wylatują. Wow, zostaje mi tak naprawdę 5 dni. Trochę mało. I teraz jak ktoś sobie dość prosto wyliczy, przelot między Chinami a Polską też nie zajmuje nam, powiedzmy, 12 godzin. To nie jest tak, że wsiądę w samolot i hajda ho, lecę sobie, załóżmy, w piątek i w sobotę jestem w domu, jest fajnie. No nie, trochę tych dób musi minąć, żeby w ogóle się dostać, nie mówiąc właśnie o zmianie czasu, o przesiadkach i innych tego typu trelach, morelach. Więc 5 dni, no to jest jakby troszkę mało. Co więcej, jakby to wydawało się nie dość dziwne, to wiele osób też nie wie, że tryb pracy w Chinach jest trochę inny od trybów pracy w Polsce. Znaczy, wiadomo, standardowe jest 8-16. W części firm możesz się dogadać na wcześniejsze godziny, czyli nie wiem, przychodzisz o 7, wychodzisz o 15, ale są też możliwości, że jeżeli jesteś na tyle dobry i projekt na to pozwala, to oczywiście możesz sobie wziąć czy uzgodnisz godziny, które są w trochę innych rejonach, że zaczniesz o 9 albo zaczniesz, załóżmy, o 11 i wyjdziesz z pracy o 19. Wyjątki stanowią od reguły praca ze Stanami, gdzie jest różnica czasu i musisz być w trochę późniejszych godzinach, żeby widzieć tych ludzi i mieć z nimi kontakt. A wracając do tego, 8-16 to jest taki standard. No, w Chinach jest trochę inaczej, z tego tytułu, że możesz zaczynać pracę na przykład o 10, pracować do 14 i nagle masz 2 godziny okienka. 2 godziny okienka, które no, twój pracodawca ci wymusza po to, żebyś w tym czasie właśnie poszedł na miasto zrobić zakupy, poszedł na miasto, żeby, nie wiem, pójść do fryzjera, poszedł na miasto, żeby zrobić coś innego, czyli rzeczy, które i tak byś musiał zrobić po godzinach pracy, a ty dostajesz ten czas w trakcie tak jakby pracy. No i po tych 2 godzinach wracasz, jest 16 i zapieprzasz kolejne 4 godziny, czyli do 20. Oczywiście to też nie jest tak, że dojeżdżasz do miejsca pracy w przeciągu 10-15 minut, bo czasami te dojazdy są dość długaśne, więc jak łatwo wyliczyć, w niektórych przypadkach, jeśli byś trafił w takie ramy pracy, no to mógłbyś właściwie zaczynać pracę czy wychodzić z domu o tej 8 czy 9, żeby dostać się do pracy. Załóżmy, że godzinę potrzebujesz, żeby tam się dostać. Kończyłbyś o 20 i znów potrzebujesz godzinę, żeby dostać się do domu. Jest 21, fuck, nie mogę nic zrobić. Więc nawet jak jesteś gdzieś w tym magicznym, chińskim, azjatyckim, innym świecie, no to sorry memory, ale nie masz czasu na to, aby w ogóle cokolwiek zwiedzić, bo nie ma kiedy. Oczywiście, ktoś powie, stary, no ale możesz w trakcie pracy wyjść, no to masz ten czas. Naprawdę, ile tak przepracujesz? Ile dasz rady w ten sposób pracować? To jest moje pytanie, bo ja wiem z własnego doświadczenia, a już zwłaszcza wtedy, kiedy mocno w te tryby korporacji tak jakby wszedłem i ten mój balans życia i pracy nie do końca się zgadzał, że szybko bym się wypalił. No ale jeśli komuś to pasuje, to spoko. W każdym razie, kasa jest inna. Dni są limitowane. Fakt, że już na tym etapie widzę, że trochę lecą i tną sobie w delikatnego ciulika, no to jest słabe, naprawdę słabe. Nie mówiąc o tym, że dochodzą kwestie związane z tym, że właściwie no, nie znasz tam nikogo, zapieprzysz cały czas i masz świadomość, że żegnasz się ze swoją rodziną, przyjaciółmi, kimkolwiek bliskim, kogo masz i no, żyjesz w totalnie innej rzeczywistości. Co więcej, jeżeli coś ci tam oczywiście nie pójdzie, to nie jest tak jak w Polsce, że możesz powiedzieć, ok, fuck it, nie podoba mi się projekt, nie podobają mi się ludzie, nie podoba mi się to miejsca, spieprzam stąd do innej firmy, mam to gdzieś. No nie, no co, rzucisz szmatą, rzucisz papierami i co dalej? No, jesteś zobowiązany dokumentami właśnie, że będziesz z nimi współpracować, z tą konkretną firmą, a nawet jeśli odejdziesz, no to nie jest tak, że możesz powiedzieć, hej, tutaj jestem człowieczkiem takim, siakim czy owakim i chcę dowolną inną, w dowolnej innej firmie pracować. No bo kwestie dochodzą też wiz, które stanowią temat zupełnie oddzielny. Są różnego rodzaju wizy i każda z nich zobowiązuje cię do zupełnie czegoś innego i pozwala ci na coś zupełnie innego, więc no, siłą rzeczy to też jest dość trudne, żeby powiedzieć swojemu aktualnemu pracodawcy, wiesz co, mam to gdzieś, nie chcę z wami współpracować, kombinujecie, wracam do dołu. Więc nie byłoby łatwo i na tym etapie. Ale jak to ja stwierdziłem, ok, podpytam się o pewne rzeczy, spróbuję ustalić. Oczywiście z maili wynikały te ustalenia, o których ja mówiłem, czyli chwila, jest bonus, czy go nie ma. No, niby jest, niby go nie ma, nie jesteśmy w stanie określić co jak, ale ty na pewno dostajesz. Ty na pewno na mur beton dostaniesz, ale tego nie możemy ci zagwarantować w umowie. No to dostanę, ale nie jest to zagwarantowane, tak? No, jest to dość śmieszne. W końcu się wkurzyłem, no bo taki ping-pong między mną a nimi wielokrotnie następował. I powiedziałem wprost, dobra, słuchajcie, starczy tego dobrego, biorąc pod uwagę powyższe elementy, o których teraz mówię, dużo ryzykuję lecąc do Was. Wiem, że te kwoty życia w tym rejonie, w tym mieście są dość wysokie. Z tego, co tam wtedy w kalkulatorach wyliczyłem, wychodziło, że właściwie 5,5 tysiąca to płacisz za koszty życia. Od 5,5 do 6 tysiąca złotych, żeby dobrze Ci się żyło. Więc właściwie też zostaję z gołą dupą, bo nic nie oszczędzam. Więc trochę słabo mi się to opyla. Więc moja propozycja jest taka, że skoro macie napisane w widełkach, że można zarabiać 250 tysięcy złotych za to stanowisko, no to właściwie tyle chciałbym zarabiać. Tak? Podałem im te 20 tysięcy złotych na miesiąc z możliwością negocjacji do tam około 18 tysięcy, czyli jakieś widełki, pole manewru i zostawiłem. Jak się okazało, dość szybko mi odpowiedzieli, że no fajnie, ale no te widełki to też były tak napisane na zasadzie, bo my myśleliśmy, że tutaj trzeba trochę więcej na polskim rynku, ale jak się okazało, że ileś osób przyszło, no to jednak możemy zaoferować trochę mniej. To nie jest tak, że wy zadaliście chociaż w jednym momencie tej dyskusji, ile chciałbym zarabiać. Tylko były kwestie dotyczące moich umiejętności, tego w jakich projektach pracowałem, co ja mogę dla Was dać, na czym się znam, jakie mam powiedzmy tutaj umiejętności miękkie i twarde, a o pieniądzach mieliśmy porozmawiać później. Natomiast postawiliście przed faktem dokonanym mnie, dając taką umowę, czy właściwie zarys takiej umowy, z czego właściwie nie mogłem się nawet w żaden sposób ustosunkować, czy powiedzieć, wiecie co, podoba mi się to, nie podoba mi się to, teraz to właściwie robię i teraz zaczynacie tutaj jakieś dziwne siupy robić na zasadzie, no widzicie, rozumiecie, niby jest, ale jednak nie ma i jednak możemy dać trochę mniej i albo bierzesz to, albo to znikasz. Żeby to zreasumować, oczywiście krótko jeszcze z nimi rozmawiałem i pani dość miło, ale wymownie powiedziała, no sorry memory, ale nie możemy ci zaoferować takiej kwoty, nie możemy zaoferować ci tego, co ty byś chciał. Niby masz rację, niby się zgadza to, co ty mówisz, no ale jednak nie. Więc dziękujemy i do widzenia. Jako właśnie wisienka na torcie warto dodać, że rzeczy związane z tym podatkiem wstępnie wykalkulowałem, że wynoszą 20% od tego, co tych bonusów i miesięcznych zarobków. Natomiast są jeszcze dodatkowe, okazuje się, podatki do zapłacenia, które gdzieś tam przemyciła i raz wpisała, że to wynosi dodatkowe 15%, raz, że to wynosi jakieś 25%. Więc generalnie było śmiesznie już nawet na tym etapie, bo no, ja się na tym nie znałem. No bo nie żyję tam, nie wiem jakie są relacje między mną a bankiem, a rządem, a już kwestie, że ktoś ci napisze, no tutaj jest tyle procent, ale czasem jest tyle procent, ale czasem jest tyle procent, to jakby brałeś to na zasadzie, ufam tobie, że ty mi dasz dobre informacje. No ale jak widać, nawet na poziomie maili czy w dyskusji, które między sobą prowadziliśmy, no nie do końca to pyknęło. W każdym razie pani mi bardzo wymownie i delikatnie podziękowała, powiedziała nie, to nie wypad i nie będziemy się tutaj z tobą cackać. A żeby było jeszcze śmieszniej, to jak potem się okazało, zamiast wykonywania oferty, o której była początkowo mowa, czyli aby być testerem, który jest w określonym rejonie odpowiedzialny za jakość tej aplikacji, za to, aby nie było w niej błędów, za to, aby to wszystko spójnie działało i wyglądało, to jeszcze dodatkowo miałbym spełniać rolę menadżera, który odpowiada za zespół, który byłby mi przypisany. Dodatkowo miałbym spełniać rolę Scrum Mastera, jest to taka rola w tych zwinnych metodykach, które są bardzo popularne w branży IT. Żeby było jeszcze śmieszniej, miałem też wykonywać rolę testera automatycznego, co wprost było napisane, nie tylko, że będziesz zwyczajnym testerem, który ma robić testy manualne, coś proponować, ale być testerem automatycznym, ale jeszcze dodatkowo mam być też odpowiedzialny za współpracę z deweloperami, przy czym było napisane, że właściwie będę wykonywać też pewną ich działkę i rolę. Czyli tak jakby kilka ról wpakowanych w jedną, przy dużo niższych zarobkach niż wstępnie zaplanowano, przy zasadach, które na każdym kroku są łamane i zmieniane i nikt nie jest mi w stanie wprost napisać czy określić, co warunkuje konkretne zadania, przy fakcie, że właściwie lecisz totalnie nieznane miejsce i rejon na świecie bez znajomości i właściwie jesteś skazany na własnego skilla i jakieś uratowanie siebie przed otaczającą cię rzeczywistością. Gdyby to samo wydarzyło się teraz, zapewne rozważyłbym pewne zalety i wady tego całego polecenia dam. Albo inaczej, miałbym trochę więcej do powiedzenia, bo trochę lepiej zrozumiałem, czy mam nadzieję, że rozumiem ich mentalność. Trochę bardziej zaangażowałem się w to, aby zrozumieć, jak działa umysł chiński, dlaczego zachowują się tak, a inaczej, dlaczego mówią w ten, a nie inny sposób. Więc trochę łatwiej byłoby mi argumentować pewne rzeczy. I pewno też byłbym w stanie wywindować te pensję dużo wyżej do tego poziomu, o którym mówiłem, no bo bym wiedział właściwie, co mówić, nie mówiąc o tym, że właściwie skill i umiejętności, które przez te lata dodatkowo zdobyłem, sprawia, że jestem na dużo wyższym poziomie niż wtedy. Natomiast był pewien taki moment, że jak powiedziałem, no sorry, ale nie, i oni powiedzieli, no to nara. A mogło być ahoj przygoda, a mogłem na przykład być w tamtym rejonie, mogłem smakować ten świat, mogłem poznawać tę obcą kulturę, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że mogłem tam wylądować i na przykład mógłbym teraz mieć COVID-a, no bo w Chinach, jakby nie patrzeć, dramatycznie szybko się on rozwijał, to było takie, może jednak nie jest aż tak źle. Zostałem w Polsce, poznałem mnóstwo ciekawych osób, miałem okazję właściwie w tym świecie IoT się lepiej zakorzenić tutaj i nie jest aż tak źle. Mnóstwo innych ciekawych historii mniej lub bardziej się w życiu wydarzyło, więc są pewne plusy faktu, że zostałem tutaj, a nie skorzystałem z ich oferty. Natomiast i tak ciekawie się o tym opowiada z perspektywy czasu, zwłaszcza, że najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy uznałem, hej, chcę mieć, czy chcę rozważyć właściwie ofertę pracy w Chinach, to nie zajęło mi dłużej jak parę dni znalezienie tej oferty, o której powiedziałem, tej konkretnej firmy i właściwie uruchomienie całej procedury, więc czasami jak mówią, jeżeli student jest gotowy, to pojawia się mistrz, który będzie go uczyć. No i tak było chyba w tym przypadku. Natomiast nie zmienia to jednak faktu, że mój Boże, jak ta oferta doskonale pokazuje mentalność Chińczyków, jak ta oferta doskonale pokazuje, że są pewne rzeczy, które może ci się wydają, że rozumiesz. Może skończyłeś wyższe studia, potrafisz czytać ze zrozumieniem, wydaje ci się, ok, jeżeli dla mnie białe to białe, a czarne to czarne, to i dla nich białe to białe, a czarne to czarne. Jednak okazuje się, że tak nie jest. Jednak okazuje się, że jest bardzo dużo niuansów, bardzo dużo meandrów, które trzeba poznać, aby w ogóle być w stanie z nimi rozmawiać i żeby zrozumieć, dlaczego oni zachowują się, jak zachowują się, nie mówią w taki, a nie inny sposób. No cóż, w każdym razie, uznałem, że warto jest tę historyjkę opowiedzieć, bo czasem warto też poznać powody, dla których ktoś mimo wszystko jest zainteresowany Chinami albo w jakiś sposób po prostu miło jest opowiedzieć historię, która dla mnie jest ważna. A mam nadzieję, że Wam się po prostu podoba i w jakiś sposób też przygotowuje lub przygotuje Was do tego, gdybyście chcieli na przykład znaleźć ofertę pracy w Chinach i chcielibyście z jakichś powodów lepiej być przygotowanym, no to teraz już macie dodatkową wiedzę. Jeżeli ktoś chciałby w ogóle jeszcze bardziej o tym porozmawiać i poznać pewne szczegóły czy niuanse dotyczące konkretnych elementów czy zagadnień, które się w tej umowie znalazły, no to z miłą chęcią też o tym podyskutuję czy porozmawiam, bo to jest temat, który temat Chin, który jest mi bardzo bliski, temat związany z IT, który jest mi bardzo bliski. No i cóż, mam nadzieję, że miło spędziliście czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt@smartrzeczy.pl. Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja, jak zawsze, zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.